Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyjechał pan do Poznania na kongres dotyczący polsko-ukraińskiej współpracy. Mówił pan, że jeszcze w tym roku liczy na podpisanie umowy między rządami polskim a ukraińskim. Chodzi o strategiczne inwestycje. Czy były szanse, były takie rozmowy, żeby tę umowę podpisać już dzisiaj w Poznaniu w czasie tego kongresu?
Ta rozmowa o tej umowie to wynik wielkiej misji gospodarczej, którą zawieźliśmy na Ukrainę. Do Kijowa, to było w czerwcu, a później rozmów prezydenta Zełenskiego z prezydentem, z premierem Tuskiem, które odbyły się z kolei w lipcu, więc jesteśmy dopiero na wstępnym etapie prac nad taką umową.
To nie było szansy, żeby podpisać już dziś w Poznaniu, w czasie tego kongresu?
No, nie jest przygotowane jeszcze. Te rozmowy tak naprawdę dopiero startują, dlatego że mamy te główne elementy już dla polskiego biznesu, główne elementy odbudowy dla polskiego biznesu, finansowanie, inwestycji i tak dalej mamy już. Prowadzi to Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadzi to Bank Ochrony Środowiska. Są kredyty dla firm, które chcą wspierać odbudowę Ukrainy i zarabiać na tym, zarabiać. To są firmy, które będą działały z terytorium Polski, a także firmy, które będą chciały angażować się na samej Ukrainie. Mamy dla każdej z nich już ofertę. Można już składać wnioski. Zapraszam, to jest urobek ostatniego roku, ale uważamy, że dodatkowo powinno być około kilka, może 10 dużych inwestycji polskich na Ukrainie, także tworzonych przez polski biznes. Przyjmujemy założenie, że umowa międzyrządowa w tej sprawie byłaby najlepszym rozwiązaniem i do tego teraz dążymy.
Ta umowa konkretnie określi, które inwestycje będą realizowane i za które inwestycje będą odpowiadały polskie firmy? Konkretna linia kolejowa?
Inwestycji, za które będą odpowiadały polskie firmy, będzie mnóstwo. Ale myślę, że będzie kilka takich właśnie dużych inwestycji, które będą widoczne, takim też trochę znakiem współpracy będą.
A przykład możemy podać?
No to może być na przykład jakiś duży odcinek autostrady, to może być jakiś duży obiekt użyteczności publicznej, jakichś rzeczy związanej z infrastrukturą, z komunikacją, porty, to tego typu rzeczy, które taka umowa powinna określić zasady finansowania i później zasady zysków z eksploatacji.
I to wszystko po wojnie, czy już teraz, kiedy jeszcze ta rosyjska agresja
warunkiem
trwa?
Wszystkiego, co się wiąże z odbudową i udziałem polskiego biznesu, tak naprawdę jest zakończenie działań wojennych przez Rosję, czyli zakończenie ataków ze strony Rosji. Większość biznesów czeka na ten moment i dlatego to nasze działanie to jest takie działanie, żebyśmy nie byli spóźnieni, kiedy przyjdzie to do czego. Ale to nie jest działanie już teraz, bo warunkiem właściwie każdej działalności biznesowej jest przerwanie wojny, z wyjątkiem takich szczególnych biznesów, które dotyczą produkcji zbrojeniowej.
Polskie firmy nie będą pominięte. Ma pan tę pewność, że czy to niemieckie, czy francuskie, czy inne firmy?
Ale już nie są pominięte, bo już składają przecież wnioski i się przygotowują do różnych projektów. Polskie firmy na Ukrainie, w ogóle nie ma tematu pomijania polskich firm, bo na Ukrainie w ogóle działa 3600 polskich firm.
Choć mniej niż przed wojną, jednak dużo tych firm wycofało się.
Ale są ludzie, którzy są gotowi do pracy w każdym momencie. Są wielkie inwestycje prowadzone przez polskie firmy na Ukrainie, na przykład największa sortownia śmieci już na ukończeniu we Lwowie, największa na Ukrainie, robiona przez polską firmę.
I nie będzie tak jak z fabryką firmy Barlinek, że no, ta fabryka, wiemy co się z nią stało, została zbombardowana. Opłaca się teraz inwestować?
Zaproponowałem odpowiednim instytucjom w Polsce, jak postępować w przypadku tego typu wypadków wojennych zawinionych przez Rosję, ale to dotyczy przede wszystkim firm, które już są, dlatego że, tak jak panu powiedziałem, duża odbudowa, duży polski biznes będzie uczestniczył w odbudowie i zarabiał dopiero po tym, jak ustaną.
Na otwarciu dzisiejszego spotkania kongresu nie był ambasadora Ukrainy, on miał być. Wcześniej mowa była, że Wasyl Bodnar będzie. Był pan tym zaskoczony. Dość ważne spotkanie jednak, jeśli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie.
Myślę, że on na pewno przyjedzie niebawem do Poznania. Widziałem się z nim wczoraj. Po prostu wiem, że mu wypadły obowiązki służbowe. Akurat przypadkowo wczoraj mieliśmy spotkanie.
Czy to nieobecność usprawiedliwiona? To nie jest tak, że to jest taka dyplomatyczna nieobecność?
Nie, to oczywiście, że to nie był żaden gest. No w żadnym razie.
Nie łączy pan tego z tymi napięciami dotyczącymi 800 plus, nawet nie zdążę powiedzieć, jakimi napięciami.
Jakimikolwiek napięciami, dlatego że z nim po prostu rozmawiałem i wiem, co mu wypadło, bo akurat byliśmy na wspólnym spotkaniu.
Może jutro przyjedzie.
No nie wiem, na pewno przyjedzie. No, nie potrafię być za ambasadora Ukrainy, kiedy przyjedzie, ale jestem pewien, że to jest, że to nie ma żadnego podtekstu politycznego. Konferencja jest bardzo udana. Jest, ona ma już swój profil. To jest z pewnością najważniejsza polska konferencja o współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście odbudowy. Dodatkowo zaprosiliśmy trochę gości zagranicznych. Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowały to świetnie. Myślę, że to jest już taki stały moment w roku politycznym w Polsce, ta konferencja w Poznaniu.
To trzecia edycja, ale pytanie o rangę. No nie ma nawet ambasadora Ukrainy, nie ma nikogo z władz wyższych jeszcze, jeśli chodzi o Ukrainę.
Ta konferencja już ma teraz swój profil, czyli ten profil to są przede wszystkim firmy i samorządy zaangażowane w odbudowę. Jest trochę polityków faktycznie, ale no, to nie jest tak, że na wszystkie konferencje jeździ ten sam zestaw osób. Także moim zdaniem to jest dobra, specjalistyczna już w tej chwili konferencja skupiona na najważniejszych tematach polsko-ukraińskich w kontekście odbudowy.
Liczy pan na szybki podpis prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?
Tak naprawdę jest to ustawa, która w dużym stopniu dotyczy polskich biznesów, polskich podatków, polskich miejsc pracy. Dzisiaj Polska... gospodarka, która jest w super formie, jeden z największych wzrostów na świecie. Polska gospodarka potrzebuje tych 800 tysięcy pracowników ukraińskich i nie powinniśmy sobie pozwalać na to, żeby lekkomyślnie ich tracić, dlatego że pewnie jest nie jedno państwo w Europie, które chętnie przyjmie przygotowanych, wykwalifikowanych, znających już Zachód pracowników. I dlatego nie warto robić żadnych gestów, które po prostu zaszkodzą polskiej gospodarce. To jest proste, ja o tym mówiłem, publicznie apelowałem do prezydenta.
To jeśli...
Jest rozwiązanie takie, że które powinno satysfakcjonować prezydenta. 800 plus trafia do tych, którzy pracują, przebywają trwale. Są też wyjątki, które pomagają zareagować na przykład na różne sytuacje życiowe.
Ale jest też prezydencki projekt ustawy i prezydent też złożył projekt czeka, więc może prezydent będzie chciał, żeby przyjąć ten jego projekt.
Pewne uszczelnienia dotyczące migracji, dotyczące działania w tej sferze, nie tylko tu chodzi o Ukraińców, ale także o innych, są konieczne już teraz. Także jeżeli prezydent chce, żeby polska gospodarka i polski system migracyjny dobrze funkcjonował, to trzeba po prostu to podpisać. Szczególnie, że propozycja rządowa wyszła naprzeciw też oczekiwaniom prezydenta.
Co jeśli tego podpisu do końca września nie będzie? Bo do końca września wtedy obowiązują przepisy obecne.
A to wtedy
później
zobaczymy. No już nie. Po prostu teraz to jest u prezydenta i czekamy na podpis prezydenta.
Ma pan jakieś przecieki z kancelarii prezydenta, że ten podpis będzie w najbliższych dniach?
Nie.
A namawiał pan jakoś otoczenie pana prezydenta?
Nie przypomniałem sobie, żebym jakoś namawiał. Myślę, że mam dobre argumenty, które oni słyszą i niech oni popatrzą na potrzeby polskiego biznesu, na nasze interesy i wtedy sprawa staje się klarowna.
A rozmawiał pan dzisiaj z prezydentem Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem?
Bo dość często rozmawiamy, bo jesteśmy w dobrych relacjach i...
To spytał pana, czy lecieć do Izraela, by korzystać z doświadczeń tego kraju w zakresie ochrony ludności?
A rozmawialiśmy także o tym. Myślę, że to jest...
I co pan powiedział? Odradza pan?
Wie pan, ja nie jestem odradzenia lub odradzenia prezydentowi. Prezydent ma poważne argumenty. Jest zdecydowany na to, żeby korzystać z najlepszych standardów ochrony ludności. Faktycznie opowiedział mi dużo o tym, co robi, jakie ma plany, jak stara się wykorzystać doświadczenia, czy to Izraela, ale też na przykład z Kijowa. Dużo o tym rozmawialiśmy. To robi ogromne wrażenie i tak jak już mnie pan o to pyta, to może...
Jesteśmy w Poznaniu, więc o to też pytamy.
Zrobiło na mnie osobiste wrażenie, jak Jacek Jaśkowiak jest zaangażowany w kwestie bezpieczeństwa ludzi. Muszę powiedzieć, że i jego wiedza, i po prostu taka pewność, że on to musi zrobić, że to jest kwestia jego odpowiedzialności, że wojna to nie jest coś, co jest jakoś, co stanowi jakieś wysokie ryzyko. Zawsze to jest niskie ryzyko, ale jednak większe w ostatnim czasie ze względu na choćby ataki dronowe. Ja sobie zdaję sprawę ze skoku technologicznego, jakie robią drony i wiem, jak trudno będzie, jak po nowemu trzeba będzie podejść do ochrony i do bezpieczeństwa ludzi. I ta rozmowa z prezydentem Poznania zostaje mi w głowie, myślę, na dłuższy czas, bo zobaczyłem bardzo zaangażowanego, emocjonalnie niemalże, mającego też pomysł i poczucie odpowiedzialności i misji prezydenta Jaśkowiaka.
To wszyscy prezydenci w Polsce albo inni prezydenci powinni brać przykład Jacka Jaśkowiaka?
No każdy bierze przykład, ja nie jestem od tego, żeby radzić wszystkim prezydentom, właśnie nie lubię takiej roli.
Ale warto stawiać dobre wzory.
Ale powiedziałem to, po prostu tak zrobiło uważa. To na mnie wrażenie, nie? I myślę, że to powinno być...
Poznaniu ten pomysł z Izraelem jest raczej krytykowany, chyba nikt nie stanął w obronie prezydenta. Wiemy, co tam się dzieje, Strefa Gazy, czas, listopad w tym roku. Lecieć tam naprawdę to jest dobre miejsce na naukę i dobry czas?
Znaczy, jeżeli to jest bezpieczne dla prezydenta jeżeli ta misja dotycząca bezpieczeństwa jest bezpieczna, to przecież to jest...
Tu bardziej chodzi o to, co się w Strefie Gazy dzieje. Uczyć się od kraju, który robi to, co robi w Strefie Gazy.
Ale szczerze mówiąc, nie wiem, na czym polega związek.
Czy pani
prezydent
widzi...
Jaśkowiak jedzie w jakimś swoim konkretnym, określonym celu, który dotyczy bezpieczeństwa ludności. Rozumiem, że to wyjaśnił. Powiedział, nie wiem, jaki to... Przecież nie jedzie do Strefy Gazy, nie?
No nie jedzie, ale jednak jedzie do kraju, który, jak mówią na przykład działacze partii Razem, dokonuje tam ludobójstwa.
Panie redaktorze, jedna sprawa to jest popierać działania rządu Izraela i działania i akty, które może będą i na pewno będą kiedyś przedmiotem szczegółowych analiz także sądowych, a inna sprawa to jest kontaktować się na przykład z samorządem jednego czy drugiego miasta w Izraelu w celach oczywistych budowy bezpieczeństwa dla swoich obywateli. Izrael jest państwem, z którym utrzymujemy normalne relacje. Izrael jest państwem demokratycznym, w którym jedni popierają Netanyahu, a inni go mocno krytykują, tak jak wiele osób w Polsce i ja także. Nie stawiajmy wozu przed koniem.
Mówi Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za wizytę
bardzo
w studiu.
Wszystkiego dobrego.
Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.